Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Roli księdza nie można redukować do funkcji społecznych, wskazał papież uczestnikom kongresu o kapłaństwie. Przypomniał też znaczenie celibatu.
Benedykt XVI zaaprobował program walki z pedofilią w kościele niemieckim.
Rodzinie poświęcony jest 8. zjazd gnieźnieński.
12 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Świat potrzebuje księży będących prorokami wierności Chrystusowi i Kościołowi. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami kongresu teologicznego pod tytułem Wierność Chrystusa, wierność kapłana, zorganizowanego przez Kongregację do Spraw Duchowieństwa. Bierze w nim udział kilku kardynałów, ponad 50 biskupów i ponad 500 księży.
W kontekście szerzącej się sekularyzacji, która stopniowo wyklucza Boga ze sfery publicznej i również ze społecznej świadomości, kapłan często wydaje się być obcy powszechnemu odczuciu. I dzieje się tak właśnie ze względu na najbardziej podstawowe aspekty jego posługi, że jest on człowiekiem związanym z sakrum, wziętym ze świata, by modlić się za świat, wybranym do tej misji przez Boga, a nie ludzi. Dlatego ważne jest przezwyciężanie niebezpiecznego redukcjonizmu, który w minionych dziesięcioleciach prezentował kapłana niemal jako pracownika służby socjalnej, co zagraża zdradą samego kapłaństwa Chrystusa. W naszych czasach bardzo potrzebni są księża mówiący światu o Bogu i przedstawiający Bogu świat. Mają być ludźmi nie poddającymi się ulotnym modom kultury, ale zdolnymi żyć autentycznie wolnością, którą dać może tylko pewność przynależności do Boga.
Papież wskazał, że w swym sposobie myślenia, relacjach z ludźmi, a nawet ubiorze, kapłan winien czerpać proroczą moc z tego, czym jest w głębi swej istoty ze względu na otrzymany sakrament. Zwrócił uwagę na znaczenie celibatu, wyrażającego oddanie całym sercem Bogu i ludziom. Przypomniał, że charyzmat celibatu jest w Kościele łacińskim obowiązkowym wymogiem do kapłaństwa, a również w kościołach wschodnich ceni się go bardzo wysoko.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, arcybiskupa Roberta Zolicza. Choć jego wizyta w Watykanie była uzgodniona dużo wcześniej, została skojarzona praktycznie wyłącznie ze skandalem, jaki wybuchł w tamtejszym kościele lokalnym. Arcybiskup Zolicz potwierdził, że rozmawiał na ten temat z papieżem, który ze swej strony zaaprobował środki podjęte przez episkopat dla przeciwdziałania nadużyciom seksualnym wobec nieletnich ze strony niektórych duchownych. Jestem przekonany, że powinniśmy dalej iść tą drogą dla uzdrowienia ran przeszłości i zapobieżenia podobnym wydarzeniom na przyszłość, dodał przewodniczący niemieckiego episkopatu podczas konferencji prasowej.
Watykańska wizyta przewodniczącego niemieckich biskupów jest szeroko komentowana przez media. Większość z nich określa ją jako audiencję kryzysową, w której arcybiskup Robert Zolicz zdaje papieżowi raport z przypadków pedofilii wśród niemieckich duchownych. Wiceprzewodniczący Bundestagu Wolfgang Thierse oczekiwał nawet przeprosin od Benedykta XVI.
W berlińskim radiu katolicki polityk SPD powiedział dziś rano, że takie przeprosiny od papieża uważa za stosowne. Debata o pedofilii kojarzona jest w Niemczech głównie z kościołem katolickim, choć niemieccy biskupi często podkreślali, że przypadki pedofilii nie są wyłącznie problemem kościoła, ale całego społeczeństwa. W ubiegłym tygodniu o molestowaniu nieletnich w latach 70. i 80. doniosła elitarna szkoła w Hesji. Podobne przypadki ujawniono w Państwowym Domu Dziecka w Saksonii oraz w ewangelickim internacie w Badeni-Wirtembergi. Mimo zapowiedzianego przez minister rodziny okrągłego stołu dla wszystkich grup społecznych, minister sprawiedliwości Sabine Leutheusser-Schnarrenberger uważa, że to właśnie Kościół katolicki wymaga specjalnej kontroli, bo, jak się wyraziła, tworzy mur milczenia. Zarzuty te odparł już kilku niemieckich biskupów. Przebywający w Rzymie biskup Ratyzbony Gerhard Müller zarzucił niemiecki minister, że należy do Unii Humanistycznej, która, jak stwierdził, jako organizacja masońska uważa pedofilię za zjawisko normalne i dąży do jej depenalizacji. Minister sprawiedliwości potwierdziła dziś, że nalega na osobne spotkanie w sprawie pedofilii z arcybiskupem Robertem Zolicem. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Tegoroczne wakacje Benedykt XVI spędzi tylko w Castel Gandolfo, poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Na czas wypoczynku i studium papież uda się do swojej podrzymskiej rezydencji bezpośrednio z Rzymu. Ojciec Święty podziękował za wakacyjne zaproszenie, jakie otrzymał od biskupów z miejscowości alpejskich. Niemniej w tym roku jednak zdecydował się na wakacje bez konieczności przemieszczania się.
Ponad 70% ludzi na świecie żyje w krajach, które nie respektują w pełni wolności religijnej, przypomniał na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Powołując się na najnowsze badania, arcybiskup Silvano Tomasi podkreślił, że prześladowania na tle religijnym dotykają zazwyczaj mniejszości. Muszą one zatem praktykować swą wiarę nielegalnie i w ukryciu. Grozi im za to kara więzienia lub inne formy represji.
Istnieją kraje, powiedział watykański dyplomata, gdzie formalnie rzecz biorąc prawo gwarantuje wolność wyznania. W rzeczywistości jednak mniejszości religijne są tam prześladowane przez wyznawców religii większościowej, którzy mogą liczyć na bezkarność czy wręcz poparcie ze strony prawa. Arcybiskup Tomasi zaznaczył, że ofiary prześladowań religijnych bardzo często nie skarżą się w ogóle na swój los w obawie przed dalszymi restrykcjami. Przemawiając w czasie ogólnej debaty Rady Praw Człowieka, watykański dyplomata wezwał rządy wszystkich krajów do zagwarantowania wolności wyznania, ukarania winnych ekscesów na tym polu i rekompensaty krzywd wyrządzonych mniejszościom religijnym. W osobnej części przemówienia arcybiskup Tomasi wspomniał też o zagrożeniach płynących z niezdrowego laicyzmu, który dąży do marginalizacji religii.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Stambule zakończyło się spotkanie oficjalnych przedstawicieli Kościoła katolickiego i niekatolickich kościołów i wspólnot kościelnych w Europie. Miejsce spotkania nie było przypadkowe. W zamyśle organizatorów chodziło o wyraźny znak otwarcia na kościoły prawosławne, między innymi poprzez audiencję u patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I.
Podczas obrad w Stambule podjęto również temat wspólnych obchodów 1700-lecia Edyktu Mediolańskiego w 2013 roku. Ich miejsce mógłby być niż w dzisiejszej Serbii, gdzie urodził się Konstantyn Wielki. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu sekretarz generalny Katolickiej Rady Konferencji Biskupich Europy, ksiądz Duarte da Cunha, najważniejszym owocem spotkania jest pogłębienie wzajemnej przyjaźni. Natomiast głównym tematem obrad była kwestia migracji.
Kościoły muszą przyjmować migrantów i upominać się o ich prawa. Zarazem jednak trzeba rozumieć i szanować prawne regulacje poszczególnych państw. Istnieją bowiem problemy wynikające z potrzeby zachowania własnej kultury i tożsamości tych krajów i narodów. To powoduje napięcia. Kościoły czują, że mogą być tu pomocne, ponieważ chrześcijanie, a w szczególności katolicy, potrafią przyjmować ludzi pochodzących ze wszystkich kultur, a zarazem zachować własną kulturę. Wiemy, jak jednoczyć bez ujednolicania, a zatem w kwestii migracji trzeba szukać takich rozwiązań, które nie naruszają godności człowieka, ani nie osłabiają tożsamości narodu.
Od dziś Kościół katolicki w Turkmenistanie działa legalnie, został zarejestrowany jako jedna ze wspólnot religijnych tego kraju. Na tę chwilę katolicy czekali od 13 lat. Obecnie, jak podkreśla ojciec Andrzej Madej, kierujący w Turkmenistanie misją Sui Juris, rosną szanse na rozwój katolickiej wspólnoty, która będzie miała prawo m.in. do otrzymania terenu pod Kościół.
Rejestracja jest znakiem zaufania rządu turkmeńskiego i prezydenta Turkmenistanu Bierdy Muhamedowa do Kościoła rzymskokatolickiego. Nasza wspólnota liczy 90 ochrzczonych. Kilkunastu dorosłych katechumenów przygotowuje się do chrztu. Sprawujemy Eucharystię w wynajmowanym przez katolików domu, parter którego jest przystosowany do kultu. W naszej katolickiej wspólnocie mamy wiernych z kilkunastu narodowości. Rejestracja daje nam możliwości i nadzieję, że będziemy mogli powiększyć grono duszpasterzy, że będziemy mogli zaprosić do współpracy siostry zakonne, że ufajmy, otrzymamy ziemię, na której zbudujemy świątynię.
Misja Sui Juris została utworzona 6 lat po odzyskaniu przez Turkmenistan niepodległości. Kierowanie nią powierzono oblatom Maryi Niepokalanej.
Portugalii Benedykta XVI przyjmą również dzieci i młodzież. Ojciec Święty odwiedzi ten kraj w dniach od 11 do 14 maja. Portugalski Kościół zaprosił do udziału całą młodzież, szczególnie z diecezji, które odwiedzi Ojciec Święty, mianowicie Lizbony, Fatimy i Porto. W pierwszym dniu jego wizyty młodzi Portugalczycy przemaszerują ulicami Lizbony, by wziąć udział w papieskiej mszy. 12 maja rano młodzież zbierze się w miejscowości Batalia. Stamtąd przejdzie pieszo do odległej o 20 km Fatimy i będzie uczestniczyć w mszy z papieżem na terenie sanktuarium.
Portugalię odwiedziła w tych dniach kolejna delegacja z Watykanu w ramach przygotowań do papieskiej wizyty. Tym razem była to ekipa liturgiczna, w której skład wszedł ksiądz Konrad Krajewski. Papieski ceremoniarz potwierdził, że w programie wizyty szczególne miejsce przewidziano dla młodzieży.
Biskupi przygotowują szczególne miejsca, gdzie młodzież się będzie gromadzić, gdzie będzie uszczuwać, gdzie będzie przychodzić w pielgrzymkach. A jednocześnie przedwczoraj, będąc w nuncjaturze w Lizbonie, wiemy, że młodzież chce, tak jak w Krakowie pod oknem Ojca Świętego Jana Pawła II, spędzić swój czas z Benedyktem XVI. Czyli trzeba założyć, że Benedykt XVI raczej będzie mało spał w Lizbonie. Natomiast w miejscach, w których będzie przebywał Ojciec Święty, można powiedzieć, że już wszystko właściwie jest poczynione ku temu, że ta wizyta mogłaby się odbyć lada chwila. Owszem, nie ma jeszcze ołtarzy, ale projekty, które widzieliśmy, są bardzo ekonomiczne, by niepotrzebnie nie wyrzucać pieniędzy. A po drugie są w miejscach, z wyjątkiem Lizbony, gdzie takie celebracje już się odbywały. W Fatimie naprawdę zupełnie niewielki nakład, może piękniejsze będą obrusy i troszkę więcej będzie policji. Natomiast same nakłady ekonomiczne będą minimalne, natomiast widać, że Portugalia, Portugalczycy naprawdę przygotowują się do tej wizyty.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Gnieźnie rozpoczął się 8. zjazd gnieźnieński. Tym razem hasłem spotkania są słowa rodzina nadzieją Europy. Uczestniczą w nim liderzy i członkowie licznych ruchów i stowarzyszeń, które w swoją działalność mają wpisaną szczególną troskę o rodzinę. Otwierając zjazd, prymas Polski arcybiskup Henryk Muszyński podkreślił, że spotkanie odbywa się w 1010. rocznicę pierwszego historycznego zjazdu, który według historyków miał miejsce 12 marca 1000 roku.
Nie planowaliśmy tego zjazdu, bo on został przesunięty, ale to sama opatrzność Boża zadecydowała o tym, że spotykamy się w 1010. rocznicę zjazdu gnieźnieńskiego, który miał miejsce w tym miejscu i który był początkiem zarówno naszej historii narodowej, jak i religijnej w kontekście europejskim.
Arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, zwrócił uwagę, że tematyka zjazdu skupiona wokół rodziny jest niezwykle ważna.
Jest tematem niezwykle aktualnym. Jest chyba tak, że decyzje w zakresie pożądanego obrazu życia rodziny mogą stać się kluczowe dla określenia dalszego rozwoju naszego kręgu kulturalnego. Wyraźnie wyrażonym pragnieniem organizatorów zjazdu jest wspólne zastanowienie się nad tym tak ważnym obszarem życia człowieka. Wspólne oznacza tu udział nie tylko przedstawicieli kościołów chrześcijańskich, ale także przedstawicieli judaizmu, islamu, innych religii i innych światopoglądów.
Konferencje, wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty 8. zjazdu gnieźnieńskiego potrwają do najbliższej niedzieli. W spotkaniu uczestniczy około 600 osób z kraju i zagranicy.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.